Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Dzień dobry, witam serdecznie. Audycja Starszaki, Anna Rębas przed mikrofonem i dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra, internista w studio.
Dzień dobry, witam.
Serdecznie pozdrawiamy naszych seniorów, serdecznie Państwa pozdrawiamy. Cieszymy się, że w czwartki po południu, po 14 jesteście Państwo z nami. 603-06-06-06. To tak na wszelki wypadek, chociaż jeszcze nie wiecie Państwo, o czym będziemy rozmawiać, ale już zachęcamy do pisania, do rozmawiania z nami, bo nasza rozmowa z Państwem to też jest taka właśnie dwustronna rozmowa. My to tak przynajmniej traktujemy i te SMS-y, które Państwo piszecie i te pytania, które zadajecie, to są pytania, które my z panią doktor tutaj sobie skrzętnie notujemy, odpowiadamy na nie bezpośrednio albo w kolejnej audycji. W każdym razie lubimy, jak się państwo uaktywniacie, jak państwo czekacie na tą audycję, odzywacie się do nas i jesteście zainteresowani. A właśnie, pani doktor, w tym tygodniu oraz w przyszłym i tak myślę, że chyba przez kolejne nasze 3, 4, 5 audycji, do świąt może. Porozmawiajmy o tym, co tak naprawdę jest chorobą, jeśli chodzi o seniora, a co jest po prostu upływem czasu, zwolnionymi obrotami organizmu. I to nie ja wymyśliłam ten cykl. Coś nam tutaj buczy?
Nie, tak?
nie szkodzi. Co tak naprawdę jest fizjologią, a co jest patologią, tak? To pani ustawiła tak ten temat, bo okazało się, że czasami seniorzy niepotrzebnie panikują może, albo potrzebnie. I że tak już będzie, pani mi powiedziała. Coś takiego.
Znaczy, może jakbyśmy tak chcieli to uporządkować. Ja bym chciała, żeby powiedzieć w ogóle, co to jest starość. Kiedy zaczyna się starość? Czego możemy się spodziewać w związku z upływającym czasem?
Jest pani pewna, jak... że słuchacze chcą takiej definicji? Że
nie ma definicji
jednak,
starości.
Nie ma
tak
definicji.
Naprawdę. Takiej ładnej definicji starości nie ma. No. Mm-hmm. Albert Einstein powiedział, że starość będzie wtedy, kiedy nie będzie mógł sobie umyć stopy w zlewozmywaku.
O, proszę bardzo.
I to jest to dla niego definicja starości. Inną definicję starości, jaką przeczytałam niedawno, przysłała mi koleżanka, to jest ta, kiedy bardziej wspominamy przeszłość, a mniej myślimy o przyszłości. Ale to nie o to chodzi.
To na poziomie duchowym.
Tak.
A my chyba chcemy zająć się
cieleśnie
bardziej tymi naszymi objawami, które być może wcale nie są chorobą, ale są zwolnionymi obrotami organizmu.
Tak.
I po 60, po 70, 80 będą, że tak
mogą
powiem,
się nam pewne rzeczy pojawiać i nie muszą być chorobą.
I czym się zajmiemy?
Zaczniemy może tak. Ja bym chciała tak podzielić tę audycję, żeby był w tym jakiś porządek, na takie układy. Czyli na przykład dzisiaj będziemy mówić o układzie pokarmowym. Czego możemy się spodziewać w układzie pokarmowym 80-latka, czy 90-latka, czy 70-latka? Z czym się możemy pogodzić? I jak sobie pomóc po prostu z tym upływającym czasem? Potem chciałabym zająć się narządem ruchu, stawy, mięśnie, tkanki miękkie, czyli co się dzieje jakby w tym układzie, który nas nosi. W kolejnym cyklu może zajmiemy się skórą i zmianami dotyczącymi skóry wraz z wiekiem. A potem jak nam zostanie czas, to potem tak byśmy jeszcze troszkę o tym, jak starzeje się serce, jak starzeją się płuca. Mówiliśmy w cyklu o chorobie Alzheimera, o tym, jak starzeje się układ nerwowy, jak starzeje się mózg. I teraz pociągnijmy po prostu te dalsze układy, żeby wyjaśnić. Wiecie państwo, jak ja czytam opracowania, jakieś takie medyczne, z których się uczę, z których się doszkalam, to ja za każdym razem znajduję jakąś nową informację, która mnie też zaskakuje, że jeszcze, o kurczę, jeszcze o tym nie czytałam. Zawsze się pojawia coś nowego i nawet jeżeli będziemy pewne informacje powtarzali kilka razy, to ma swój cel również, ponieważ jakaś wiedza wtedy gdzieś zostaje, gdzieś tym echem się odbija i może będzie mniej niepokoju, albo właśnie uświadomimy osobom, że trzeba się zgłosić do lekarza, że to coś, co się dzieje z naszym ciałem, nie jest w zakresie fizjologii, tylko być może jest objawem chorobowym. Więc musimy być wyczuleni na to, z czym się możemy pogodzić, z tym, że wraz z wiekiem jesteśmy na przykład słabsi, stajemy się niżsi, mamy mniejszą masę mięśniową, czyli tutaj jakby wydajemy zgodę na pewne zmiany, ale też, żebyśmy byli czujni, żeby nie wszystko zrzucać na wiek.
Tak naprawdę przyszła mi na myśl teraz taka rzecz, że w którejś z naszej audycji słuchacz czy słuchaczka zadała nam pytanie, nie wiem, czy pani pamięta, dlaczego osoby starsze wyglądają na chore, takie trochę niedożywione, trochę takie wycieńczone nawet, można powiedzieć, przygarbione. Dlaczego to tak jest? Ja oczywiście znam osoby które nie są takie, które są proste, niewycieńczone, nie wyglądają tak, mimo że mają peselozę, czyli naszą ulubioną chorobę. Tak jest, ale coś w tym jest. Teraz przypomniałam sobie coś takiego. Jeżeli mamy mówić o tym układzie pokarmowym i o tych schorzeniach ewentualnie lub nie schorzeniach, tylko pewnych funkcjach już zwolnionych, to może też dobrze byłoby takie zdanie przeczytać, takie pytanie zadać. Czy to tak jest? Czy to jest związane też z tą ilością pożywienia, z tą niewłaściwą ilością albo niewłaściwym pożywieniem, spożywaniem pokarmów i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że my tego tematu teraz nie rozwiniemy, ale może już przejdźmy do tego pierwszego.
Jasne. Mamy wśród seniorów mamy oczywiście grupy, które są wysportowane, świetnie odżywione, jedzące w sposób prawidłowy, jedzące w sposób urozmaicony. Taka grupa, która... To jest taka grupa pacjentów, po której... Nawet nie pacjentów, bo nie są rzadko pacjentami. To jest taka grupa seniorów, po której nie widać upływającego czasu. Albo widać go mniej, bo ten czas widać po wszystkich. Zwłaszcza jak cofamy się do zdjęć sprzed lat. Natomiast jest druga grupa ludzi. To, o czym pani teraz powiedziała. Czyli to będzie ten starszy człowiek, pochylony, wyniszczony. Pytanie, na co choruje? Jakie ma choroby? Jakie przyjmuje leki? Co się z nim dzieje takiego, że oprócz fizjologicznego starzenia się, my widzimy być może jeszcze patologię związaną z chorobą.
Ale to przygarbienie, to takie wycieńczenie, to takie zgarbienie, to takie...
Znaczy, wycieńczenie, a przygarbienie to są dwie różne rzeczy. Aha. Wycieńczony człowiek może być prosty, a może być wycieńczony chorobą. Natomiast przygarbienie jest trochę fizjologią, bo zmienia nam się niestety osteoporotycznie kręgosłup i my generalnie tracimy centymetry wraz z wiekiem. Zmniejsza się masa mięśniowa, a zwiększa tkanka ilość tkanki tłuszczowej. Zmienia się kształt ciała, po prostu. I chcąc, nie chcąc, jeżeli na to jeszcze nałożymy sobie zmiany zwyrodnieniowe, poza osteoporozą, która nam te centymetry zabiera. Nałożymy sobie zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie, w stawach biodrowych, w stawach kolanowych, w stawach stóp. To postawa i sylwetka takiego pacjenta, który ma słabe mięśnie brzucha i słabe mięśnie grzbietu, czyli krótko mówiąc nie trzyma tej prostej sylwetki, no to ta postawa będzie inna. Pytanie, jaki zawód był wykonywany przez całe życie? Czy to była ciężka praca fizyczna? Czy to była praca przy biurku? Czy to była praca siedząca? To musimy wszystko brać pod uwagę. Ja zawsze jestem bardzo daleka od tego, żeby kogoś oceniać po tym, jak wygląda. Bo może przynieść taką grubą teczkę wyników badań i się okazać, że to jest wszystko jakby uzasadnione chorobą. Po prostu.
Zaczęła pani od tej definicji starości, która jest wypadkową przede wszystkim tego dotychczasowego, jak to pani mówi, prowadzenia się i przebytych chorób, pielęgnowanych, z naciskiem na pielęgnowanych nałogów. Mhm. Statusu socjalnego i też niestety uwarunkowań genetycznych.
Tak
to
jest
wszystko ważne. Ta znajomość fizjologii starzenia się wyjaśnia wiele problemów potem, między innymi z jedzeniem też.
Tak.
Utrata apetytu, zmniejszenie przyjmowania kalorii i to właśnie wszystko dotyczy osób starszych. Starzeją się wszystkie organy, tak jak pani powiedziała,
wszystkie.
I o wszystkich będziemy tak. rozmawiać. Zaczynamy od układu pokarmowego i pewnie po chwili przerwy wrócimy do tej rozmowy. Zachęcam państwa do...
I zaczniemy od jamy ustnej.
Od jamy ustnej, a
tak
nie
jest.
Od oczu?
Nie.
Bo najpierw patrzymy,
a może,
bo najpierw patrzymy
może,
to, co jest na talerzu ewentualnie, potem może od nosa, bo też czujemy, to znaczy młody człowiek...
A jedno i drugie, i wzrok, i węch, i smak są u seniora słabsze.
A to jest... Właśnie.
Tak. Bo już mamy pierwszą przyczynę, która może być powodem, zaczynem do tego, że się coś zmienia w żywieniu u osoby starszej.
I to powiedzmy sobie, wrócimy do tego tematu. Państwo jesteście z nami po przerwie wracamy za chwilę. Wracamy generalnie, pani doktor. Przerwałyśmy pani doktor tutaj rorę. Robiłyśmy sobie taki ranking diet oczywiście,
ranking diet.
Ale to też się wiąże z naszym tematem, chociaż pośrednio. O rankingu diet oficjalnie na antenie za kilka tygodni, bo na razie nam się cykl rozpoczął. Nam się cykl rozpoczął o tym, że nie wszystko jest patologią. Część rzeczy związana. Końcówki mi zabrakło, ze starzeniem się, ze starością jest po prostu fizjologią w pewnym wieku. I zaczynamy od układu pokarmowego, od naszego przełyku, od naszych ust najpierw. Przełyku,
tak
żołądka, jelit i niżej schodzimy. Zaczynamy, pani doktor.
Tak jest.
Może na początek jest SMS. O, bardzo dziękujemy pani Joanno, nasza stała słuchaczka. Dzień dobry. Moja teściowa w przyszłym roku będzie miała 85 lat. Uparta jest jak osioł. Pozdrawiamy panią, pani teściową. Raz dziennie jada pije jedną szklaneczkę herbatki.
Ujojoj.
Ciągle słyszę, że nie jest głodna i pić też jej się nie chce. Sucha jest, aż się sypie jej skóra. Nie chce jej się szykować jedzenia, ale dlaczego nie dba o siebie? Pyta pani Anna. Moja mama, 76 lat, gotuje sobie obiadek codziennie. Co robić? Pyta pani Joanna.
No i to jest taki SMS, który tak naprawdę podsumowuje dzisiejszą audycję.
Właśnie.
Czyli problem z żywieniem osoby 85-letniej, bo 76 lat i 85 to już jest, to jest 9 lat różnicy. 11, przepraszam. I to jest dużo. To jest sporo. Natomiast to jest, ja bardzo dziękuję za tego SMS-a, ponieważ po pierwsze starsza pani nie pije. Czyli wiemy, że z wiekiem niestety ośrodek pragnienia ulega zanikowi i starsze osoby nie odczuwają pragnienia. Natomiast jeżeli jest zdrowy rozsądek i dobre myślenie u seniora, to on będzie pić po prostu z rozsądku, nie z pragnienia. Bo tego pragnienia u tej starszej osoby nie rozwiniemy. Mało tego, im bardziej jest odwodniony ten starszy człowiek, tym mniejsze jest to pragnienie. I będą suche wargi, będzie suchy język, będzie sucha skóra, tak tutaj nawet z takim sypaniem się, więc pewnie jakaś też patologiczne jeszcze wysuszenie tej skóry. A mimo to zmuszenie tej starszej osoby do picia jest bardzo trudne. Duży problem jest też z łaknieniem u osób, które są odwodnione, bo to się ze sobą po prostu łączy. Czyli pacjent odwodniony nie ma pragnienia i nie ma łaknienia. I mamy ogromny problem, bo tak ja to zawsze powtarzam, im większa nasza presja na seniora, tym większa agresja seniora. Dlaczego nie dba o siebie? To tutaj bym zastanowiła się, jakie zmiany są w psychice starszej pani, że jest taka... taka bardzo konserwatywna w swoich poglądach i właśnie jakby nie chce przyjąć tej pomocy. Pewnie bym gdzieś upatrywała tutaj problemu. Natomiast zaczynając od tego, mówiąc o układzie pokarmowym, musimy zacząć, tak jak pani powiedziała, od wzroku jamy ustnej. Bo my często myślimy, że pacjentowi coś nie smakuje, po prostu. Ale ma prawo mu nie smakować, ponieważ dochodzi do zmian, które są w jamie ustnej. Zmniejsza się ilość kubków smakowych na języku. I po prostu... starszy człowiek inaczej odczuwa smaki, które kiedyś dla niego były atrakcyjne. A z wiekiem większość potraw jest po prostu dla seniora jałowa i niesmaczna. I to, co kiedyś było dobrze doprawione, takie dosolone, czosneczek, co smakowało, nagle teraz przestaje smakować.
Czyli to jest
a jeżeli przestaje smakować, to jest związane z wiekiem.
Zmniejszających się tych kubeczków smakowych?
Zmniejsza się ilość kubków smakowych.
I zawsze?
Pogarsza nam się
węch.
Zawsze.
Starszego?
Tak.
Tak?
Tak, to jest fizjologia. I pogarsza nam się węch. Jest gorsze odróżnianie zapachów. A jak wszyscy wiemy, jeżeli potrawa nam tak pięknie pachnie, to my też mamy większą chęć, żeby do tego stołu zasiąść.
No, wpadamy do domu, czujemy szarlotkę takie, albo cebulę smażoną i jesteśmy głodni. A osoba starsza nie?
Mniej.
Aha.
Mniej. Mniejsze jest to odczuwanie zapachów. Wzrok bardzo ważny. Osoby starsze mniej zwracają uwagę na wygląd potraw. Jeszcze jak jesteśmy młodsi, to nas to zachwyca, jak to jest podane na talerzu, że ma być na tym talerzu kolorowo, dość urozmaicony, żeby był ten posiłek. Tak osoby starsze, oczywiście nie wszystkie, tak zawsze podkreślam, że nie możemy generalizować, ale zwracają mniej na to uwagę. To jest dla nich mniej ważne. One czasami się zdarza, że jedzą przez właśnie z powodu zdrowego rozsądku. Oczywiście zdarzyć się tak może, że mamy też osoby starsze, które będą się zajadały. Będą miały żarłoczność patologiczną, ale to jest związane ze zmianami głównie w mózgu i w ośrodku sytości, na przykład w przebiegu chorób otępiennych. Jak idziemy dalej i mamy już te zaburzenia smaku, to proszę zobaczyć, co ten senior potem idzie do sklepu i co kupuje. Mało tego, co to jeszcze powoduje? To powoduje, że osoby starsze bardzo często, nie mając wyczulonego smaku, zjadają produkty, które są nieświeże. Nie sprawdzają na opakowaniu, czy to, co stoi w lodówce, jest, ma jeszcze termin ważności, czy nie. Po prostu to zjadają, ale to wynika właśnie z tych zaburzeń smaku.
No często też kupują też te przeterminowane, troszkę tańsze rzeczy. Nie da się ukryć jednak te troszeczkę takie na granicy.
Nie powinno być w sprzedaży tych, może na granicy.
Na granicy one się pojawiają.
I nie zdążą zjeść i potem to
jeszcze stoi kolejny tydzień.
Tak, stoi kolejny tydzień, dokładnie.
Nie tak do końca.
Więc zawsze...
zdrowe.
Jeżeli jest taka możliwość, to kontrolujmy, co senior ma w lodówce. Oczywiście wtedy, kiedy nie może sam tego skontrolować, bo osoby, które są w pełni świadome, to zostawiamy w spokoju. Ja chcę powiedzieć tak, że nie ma tak naprawdę takiej diety, która by była typowa dla seniora. Myśmy już o tym wiele razy rozmawiały, to będę zawsze podkreślać. Jest dieta w chorobie, a nie dieta związana z wiekiem. Jeżeli zejdziemy niżej, to mamy żołądek. W tym żołądku co się dzieje?
Na pewno potrzebujemy mniej jedzenia, to już wiemy.
Tak, raczej mniejsze porcje.
Wilczy głód nam raczej nie grozi. Taki, no taki napad, takie napady, prawda? Coś takiego. Raczej osoba starsza nie czyści lodówki o drugiej w nocy.
chyba że ma tą patologiczną żarłoczność, bo takich pacjentów też
to,
nie. Tak, ale to wie, to są pewne wyjątki. Tak. Natomiast to, co mamy w żołądku, to jest to, że z wiekiem zmniejsza się ilość kwasu solnego. Tak po prostu jest. Komórki produkują mniej kwasu solnego, który jest nam potrzebny do tego, żeby trawić, rozpocząć moment trawienia. Mało tego. Większość seniorów przyjmuje leki, które jeszcze dodatkowo zmniejszają nam wydzielanie kwasu solnego. To jest, tak mówię w cudzysłowie, taka grupa leków osłonowych.
Które to na pewno jest kwas solny?
Tak. Tak.
Przepraszam.
Tak. I po prostu zmniejsza się ilość tego kwasu w sposób fizjologiczny, czyli nie dążymy jakby jeszcze bardzo do tego, żeby tę ilość kwasu jeszcze dodatkowo zmniejszać. Nie zawsze możemy to zrobić. I tutaj mamy trochę fizjologię pokręconą z patologią. Ponieważ jeżeli osoby starsze przyjmują leki przeciwbólowe, głównie z grupy tych leków niesterydowych przeciwzapalnych, czyli taka grupa leków, które niestety będą działały drażniąco na śluzówkę żołądka i całego przewodu pokarmowego, wówczas musimy podać leki, które będą właśnie działały w cudzysłowie osłonowo na żołądek, czyli będą zmniejszały nam jeszcze dodatkowo ilość kwasu solnego i przez to ten proces trawienia będzie gorszy. Ale nie tylko proces trawienia, tylko będzie też zaburzenie wchłaniania. Bo ten kwas solny jest potrzebny do tego, żeby się zaczęło nam normalnie wszystkie substancje w sposób prawidłowy wchłaniać. I to powoduje też, ta bezkwaśność w żołądku powoduje, że zaczynają się nam mnażać bakterie w jelicie cienkim. Co powoduje z kolei wzdęcia większe, większą fermentację. I mamy takie troszeczkę zamknięte koło.
Jak je przerwać, jak wyjść z tego koła? Można w jakiś
sposób? Najpierw trzeba zdiagnozować, czyli zobaczyć, co senior zjada, jakie jest śniadanie, jaka jest kolacja, czy jest regularność posiłków, co dominuje w tych posiłkach, czy to są produkty białkowe, czy produkty węglowodanowe, czy jaka jest tolerancja mleka i produktów mlecznych, czy nie ma nietolerancji laktozy. Bo to też nie jest tak, proszę Państwa, że każdy, kto skończy 70 lat, nie powinien pić mleka. To jest mit, absolutnie. Jeżeli ktoś ma odpowiednią ilość enzymu laktaza i nie ma żadnych zaburzeń po wypiciu mleka. Mało tego, to mleko mu jeszcze smakuje i ma ochotę zjeść rano zupę mleczną z płatkami. To bardzo proszę to jeść, jeżeli ta tolerancja jest dobra, bo to jest naprawdę bardzo indywidualne podejście tutaj.
My jesteśmy już w żołądku, a tak naprawdę jakoś tam nam przemknął przełyk jeszcze, co? Bo pani doktor, może jeszcze wejdźmy trochę
do przełyku i zaburzeń połykania.
Wyżej, tak, dlatego, że ten przełyk to jest dosyć ważna rzecz, jeżeli chodzi zwłaszcza o chorych po udarze mózgu i na przykład z chorobą Parkinsona, z tego co to są dosyć poważne zaburzenia połykania się pojawiają. Również na pewno Państwo słyszeliście, widzieliście o tym, że takie krztuszenie się częste, odkasływanie, pokarm na przykład gdzieś tam pojawiający się właśnie u osób, które mają tendencję do zachłyśnięcia się. To się nazywa asfiksja, tak? Asfiksja, fachowo. Zadławianie się kęsem pokarmowym.
Tak, tak. I mamy,
to jest problem.
Jest, bo mamy pacjentów, którzy krztuszą się pokarmami płynnymi, mamy pacjentów, którzy krztuszą się przy pokarmach stałych. Bardzo też różnie tutaj bywa, tak? Bo
a to może być groźne.
To jest groźne. Mhm. To jest po prostu groźne. I znowuż musimy wrócić do odwodnienia, bo bardzo często to krztuszenie się pojawia się u osób odwodnionych ze względu na suchą śluzówkę. I przychodzą osoby starsze i mówią na przykład, że mają uczucie kluski w gardle. I to uczucie kluski w gardle to jest z powodu zmian, które zachodzą w śluzówce gardła. Ta śluzówka jest generalnie ścieńczała, ona jest bardziej delikatna, ona jest ulega szybciej podrażnieniom, ale też jest bardziej sucha.
A ja na każde zdanie, pani doktor, będę mówiła, bo się, no niestety, starzejemy, bo ta śluzówka się powoli zużywa i w wieku 78 czy 85 to już nie jest taka wilgotna, twarda, mocna, giętka. To samo będzie dotyczyło wszystkich innych organów, którymi się będziemy zajmować.
Tak jest.
Jesteśmy w przełyku, który jest już słabszy po prostu.
Jest słabszy, jest gorszy ruch tego przełyku, jest zaburzony odruch samego łykania. I teraz jak osoba zdrowa połyka pokarm, to musi zamknąć wejście do układu oddechowego, żeby móc pokarm skierować do układu pokarmowego. A to są dwie drogi, które są blisko siebie. I mamy dwa rodzaje zachłystu. Jest taki zachłyst, który pojawia się czy tam tak naprawdę przy każdym łykaniu niewielkimi ilościami po prostu jest pewna nieszczelność i każdy z każdego pokarmu, z każdego kęsu odrobinka tego pokarmu trafia niestety do układu oddechowego, ale też są porządne zachłysty, kiedy pacjent jakby zaciąga, aspiruje ten pokarm do dróg oddechowych. To jest bardzo groźne.
Na oddziale pani ma takie przypadki? Czasami słyszy pani, widzi pani, tak. To radzicie sobie
tak,
z tym
ale
jakoś?
To tak naprawdę na każdym oddziale interny, geriatrii, tam, gdzie są osoby starsze, neurologia, prawda, tam, gdzie będą osoby starsze, tam może dojść do zachłystu. I powikłaniem takiego zachłystu jest ciężkie zapalenie płuc, o którym no, musimy wiedzieć, że to może być. Jeżeli jest zapalenie płuc wywołane pokarmem, to ono jest szczególnie groźne, bo po pierwsze aspirujemy wtedy do drzewa oskrzelowego, do dróg oddechowych, aspirujemy też ślinę, która jest w jamie ustnej, pokarm, który może być kwaśny, więc jeszcze dodatkowo oprócz mechanicznego podrażnienia mamy chemiczne podrażnienie tkanki płuc, więc to jest naprawdę, to jest stan zagrożenia życia nierzadko, więc musimy o tym pamiętać. Co robić z osobami, które się krztuszą? No nigdy nie karmimy należąco, prawda? Pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy w domu seniora, który krztusi się, zawsze jemy na siedząco. Zawsze ten posiłek w wygodnej pozycji. Najlepiej, żeby to była...
Znaczy generalnie
ja zawsze uważam,
szczerze,
że przy stole.
Jedzenie poza właśnie stołem albo leżenie gdzieś tam pół leżąc na szezlongu, mówiąc krótko, oglądając telewizję, nie chce się na mnie i tak dalej, stawiamy sobie talerzyk, bo mamie będzie, tacie będzie wygodniej. To wcale nie jest wygodnie, możemy sobie biedy robić.
Dokładnie tak, ma być bezpiecznie, ma być wygodnie. Oczywiście, że musi być wygodnie, ma być bezpiecznie.
Pojawiła tak. się informacja od pani Beaty. Nigdy nie zapomnę, jak moja świętej pamięci babcia musiała przejść na dietę, gdy stwierdzono u niej miażdżycę. Pewnego razu wróciła ze sklepu, wyciągnęła z siatki pojemniczek, wychłeptała całą zawartość i zadowolona stwierdziła, bardzo dobry ten kefir. Podeszłyśmy z mamą obejrzeć pojemniczek, bo jakiś podejrzany był tam napis. Śmietana 18%. Stwierdziłyśmy zgodnie, no też by nam smakowało. Pani Beata nas pozdrawia. Tak jest.
No właśnie, tak wygląda zmuszanie seniora do diety.
W tym żołądku, jeżeli już jesteśmy przy nim, bardzo dziękujemy za SMS-y. Państwo słuchacie nas, macie pytania, piszcie do nas. To jeżeli już jemy, to róbmy może troszeczkę mniejsze porcje.
Tak.
Czy senior zwraca na to uwagę? Czy dodatkowo sobie jeszcze kroi ze względu na te braki w uzębieniu? Próbuje to jakoś omijać? Czy powinien to robić? No bo wiadomo, to nie jest już takie gryzienie, to nie są już takie zęby.
Jeżeli mamy braki w uzębieniu, no to problem mamy już na poziomie jamy ustnej, do której teraz wracamy. Bo senior nie pogryzie, prawda? Jeżeli ma niedobrze dopasowaną protezę jeszcze, to też nie pogryzie. Jeżeli senior w ostatnim czasie zeszczuplał, to również pomyślmy o tym, że ta proteza może być teraz za luźna
i
sprawiać
tego?
Ból.
I to jest wynik właśnie niedobranej protezy albo jakiejś znaczy braku w uzębieniu na przykład?
Jest taka grupa seniorów, która nie chce nosić protezy. A musi być jakiś powód tego. I najczęściej takim powodem jest albo to, że jest po prostu niewygodnie z tą protezą, albo coś się zmieniło w ich życiu. Na przykład utracili wagę, w związku z czym są szczuplejsi. I ta proteza jest luźna, bo tak też może być. Coś im przeszkadza, coś ich boli. Nie potrafią czasami powiedzieć, albo na przykład wstydzą się powiedzieć, że to uzębienie jest niedopasowane i tak naprawdę zakładają tylko te protezy na wyjścia.
Ale wie pani doktor, co znaczy pójście do protetyka, pójście do przychodni i ustawienie się w kolejce po chociażby sprawdzenie u stomatologa tego, co tam się w buzi dzieje. To nie jest takie proste. No, przede wszystkim się czeka. Seniorzy nie lubią dodatkowo wizyt lekarskich. Jak nie muszą, to raczej się nie pojawiają, a na pewno niekoniecznie przy takich schorzeniach, jak właśnie braki w uzębieniu albo latająca proteza.
To jest
proteza.
Też taki wstydliwy temat, prawda? Bo to nie każdy...
No dokładnie.
No właśnie, to jest temat trudny, bo łatwiej nam powiedzieć, że nie mamy apetytu i zrzucić winę na żołądek, niż przyznać się do tego, że po prostu jak jemy, to nie mamy siły pogryźć, bo też, proszę państwa, osłabieniu ulegają mięśnie, żwacze, które tak naprawdę jak gryziemy, to jest nacisk wielu kilogramów i te mięśnie są po prostu słabsze. Senior gorzej gryzie.
Jeżeli na przykład senior przez 3 miesiące albo pół roku nie będzie miał dobrej, dopasowanej protezy, to te mięśnie mu...
One będą słabsze, to jest raz.
Nawet jeśli już się ta proteza pojawi.
Tak, ale też będzie się zmieniały dziąsła, zmieniały układ w jamie ustnej, bo będą ulegały zanikowi, niepracujące po prostu struktury kostne, bo to też ten nacisk powoduje, że my rozwijamy sobie tę kość. Więc tu trzeba o wszystkim pamiętać.
Czyli usta, proteza, przełyk za nami, żołądek.
Mamy żołądek, pamiętajmy o bezkwaśności. Pamiętajmy o tym, że u seniora rzadziej mamy nadkwaśność. Raczej spodziewamy się mniejszej ilości kwasu solnego, co dodatkowo jeszcze jest wywołane lekami, które stosujemy. Ale tak jak mówię, nie zawsze... Czasami się zdarza, że my musimy po prostu te leki stosować, natomiast nie stosujmy ich nagminnie. Bo był taki moment, że po prostu każdy, kto brał więcej niż 3-4 tabletki, od razu dostawał też lek osłonowy. A teraz już wiemy, że nie. Że jeżeli ktoś nie ma dolegliwości ze strony żołądka, nie ma objawów refluksu, nie ma bólu ze strony żołądka, to też, jeżeli dobrze toleruje leczenie, to tych leków osłonowych stale przyjmować nie musi.
Ja tutaj tak patrząc na tego SMS-a, na ten SMS od pani Joanny, pomyślałam sobie, że na przykład też problemem może być to, że osoby starsze zapominają
o jedzeniu.
Jak na przykład przyrządzić jakąś rzecz, jakąś potrawę. Po prostu zapominają, jak to robiły, gdzie schowały przepis. Nie wiedzą w ogóle, co zjeść, nie umieją skomponować tego posiłku. Jeżeli w lodówce...
Wydaje mi się, że tutaj mówimy o trochę innym problemie. Uh-huh. Bo to jest problem bardziej sfery mentalnej w tym momencie, czyli takiego zagubienia bardziej właśnie w przepisach, w przygotowywaniu potraw, niż samego starzenia się układu pokarmowego. Natomiast jeżeli, bo to jest problem, oczywiście, senior powinien jeść 4 do 5 razy dziennie regularnie. I jeżeli będziemy tego przestrzegali wśród naszych seniorów i będziemy jeszcze tym seniorom przygotowywali pokarmy, to mamy gwarancję, że on to, co przygotujemy, raczej w jakimś tam stopniu zje. Natomiast jeżeli zaczyna nam rodzic chudnąć, mówiąc, że je.
I bardzo często jest tak, pani doktor,
jest tak,
że też mówi, że nie jest głodny.
Tak. Czyli, ale jest utrata wagi. Raz, że nie jest głodny, dwa, że nie je, trzy, chudnie. To nie zapominajmy o tym, że po pierwsze właśnie dlatego chudnie, bo nie je, ale też może to być oznaka jakiejś choroby, która no niestety zaczyna gdzieś tam powoli kiełkować w organizmie i też to zawsze chudnięcie musi być zdiagnozowane. Zawsze chudnięcie musi być zdiagnozowane. Musimy diagnozować przewód pokarmowy wtedy. Sprawdzać podstawowe badania trzeba zrobić, bo nie można tego ignorować. Nawet jeżeli pacjent przestaje jeść i mówi, że nie ma apetytu, to sam spadek apetytu też może być zwiastunem czegoś, co się dzieje. Zanim będziemy mówili o fizjologicznym spadku apetytu, też musimy pamiętać o tym, że musimy to po prostu wykluczyć wszystkie inne choroby.
Ale spotkała się pani też z takim ujęciem sprawy, że problemem w tym ważnym w kontekście odżywiania się jest nie tylko starzejący się przewód pokarmowy, ale starzejący się mózg.
Tak, oczywiście.
A szerzej układ nerwowy. I na skutek starzenia się pod wzgórza mózgu nie domagają ośrodki głodu i sytości.
Sytości, tak. I pragnienia.
I pragnienia.
I pragnienia. No to jest to właśnie, z czego wychodzimy. Czyli to się zmienia z wiekiem.
To może też powodować, no niestety, stany depresyjne, bo człowiek w jakiś sposób zaczyna być świadom takich ograniczeń, prawda? Zaczyna widzieć, że coś jest nie tak i to jest takie błędne koło, które z kolei tak, znowu przyczyna się do tego, że tracimy ten apetyt. Czyli tak, no...
Ale też jest jeszcze jeden problem. To jest problem jedzenia w samotności. O którym chyba też trzeba powiedzieć, bo wiecie państwo, jak ktoś mieszka sam i czuje się samotny, to dla niego samego... I czasami tym osobom starszym po prostu nie chce się przygotowywać posiłków wartościowych i zaczynają jeść byle jak. Ale to jest też wywołane tym, że przy stole ciężko się je samemu. Ja na przykład nie piję rano kawy w domu, tylko idę wypić tą kawkę w pracy. Najpierw coś tam skubnę, żeby nie było na pusty żołądek, bo już tak musi być tak poprawnie. Ale też to jedzenie w grupie, to jedzenie z kimś sprawia jednak więcej frajdy i przyjemności. I to się nie zmienia z wiekiem. Tak samo jest u osób starszych. To z wiekiem zawsze tak jest, że stół jednoczy i sprawia jakąś radość. I proszę zobaczyć, że jeżeli my odwiedzimy tego seniora, przywiezimy mu coś do jedzenia, niezależnie od tego, czy on ma 70, 80 czy 90 lat, to frajda z tego jedzenia jest większa. Jak postawimy tylko ten posiłek na stole i odejdziemy, to być może... To jedzenie będzie trwało dłużej, będzie trwało byle jak i ono nie będzie smaczne. Zajmujmy czymś osoby starsze w trakcie jedzenia, żeby one miały poczucie, że jedzą w grupie.
Refluks, odbijanie się przy jedzeniu. Tutaj SMS jest taki, mm-hmm. na przykład takie odgłosy różnego rodzaju osoby starsze.
Tak, jak najbardziej
ktoś
mogą
tutaj
być.
Pozdrawia anonimowo, ale zadajmy takie pytanie.
Tak, jak najbardziej coś takiego może być, ponieważ...
Bo to trochę z wiekiem...
Znaczy, to źle wygląda,
przeszkadza.
Ale też, może to przeszkadzać otoczeniu, natomiast seniorowi niewątpliwie przynosi ulgę.
Aha.
Nam też, prawda? Jak czasami mamy potrzebę jednak uwolnienia tej ilości gazów, które nagromadziły się
w żołądku. Bo to gazy, rozumiem.
Bo to są gazy. Natomiast co się dzieje z wiekiem? Z wiekiem jest słabszy dolny zwieracz przełyku, czyli coś, co nam oddziela przełyk od żołądka. I to może być spowodowane słabszymi mięśniami samego przełyku, czyli fizjologia z wiekiem, ale może być też spotęgowane lekami, które przyjmujemy. I tutaj na przykład na takie coś mogą wpływać leki kardiologiczne. Część osób starszych też ma, i nie tylko starszych, bo to tutaj akurat wiek nie ma znaczenia, tylko powiedzmy prawdopodobieństwo wystąpienia i częstości jest większe, to jest przepuklina rozworu przełykowego. Czyli część żołądka przez otwór w przeponie obok przełyku, przełyk przechodzi przez przeponę. I pod przeponą mamy już żołądek. Część żołądka wpukla się do klatki piersiowej.
Z jakiego powodu?
Sama ruchomość żołądka, na przykład spowodowana jakimś jedzeniem, procesem trawienia, większy ruch, zwiększa nam się otwór w przeponie i mamy część żołądka po prostu wpukla się do klatki piersiowej. Co to może dać? To może dać dolegliwości bólowe, ale może też na przykład dać zwiększone uwalnianie gazów przez jamę ustną, przez przełyk. Także, czy kruczenie w jamie brzusznej, tak? Pacjenci mówią, pani doktor, ciągle mi się w tym brzuchu przelewa. Czy to jest związane z wiekiem? Nie. To nie jest tylko związane z wiekiem. Z wiekiem może nam się to nasilić, bo będziemy mieli większą fermentację po posiłkach, na przykład z powodu uchyłków w jelicie, do których dojdziemy. Ale chcę powiedzieć, że w pewnym stopniu z jednej strony trochę usprawiedliwiamy, że objawy się pojawiają, z drugiej strony zastanawiamy się, co je nasila. Czy nasila je tylko wiek, czy to na przykład jak pacjent teraz je, czy jakie leki przyjmuje.
Pewnie dziś tej tematyki nie wyczerpiemy, bo zostało nam kilka minut zaledwie do końca. Ale jeśli już pani wspomniała o tym, że osoby starsze nie lubią jeść w samotności i że badania też pokazują, że dużo osób mieszkających w samotności ma anemię, a w instytucjach opiekuńczych to też mnie zdziwiło. To dotyczy nawet 40% podopiecznych. Zastanawiałam się, z jakiego powodu takie badania, że czy to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, co jedzą te osoby, czy tego, że jedzą właśnie źle, rzadziej, inaczej, czy inaczej to jest przyswajane może?
Znaczy jest inaczej przyswajane, tak? Na pewno zmniejsza się nam wchłanianie substancji dobroczynnych, zmniejsza się wchłanianie żelaza, zmniejsza się wchłanianie witaminy B12. I one, te dwie rzeczy, czyli żelazo i B12, budują nam krwinki czerwone. My je po prostu potrzebujemy do tego, żeby się nie anemizować. Pamiętajmy też, że z wiekiem spada apetyt na mięso czy na wędliny, prawda? A takim najlepszym źródłem dobrze wchłanialnego białka, w tym żelaza, jest właśnie mięso, wątróbka, natka pietruszki, zielone warzywa. Jak często, tak jak się zastanowimy, jak często senior kładzie na talerzu zielone warzywa, prawda?
No właśnie, jecie państwo obiad teraz, sprawdźcie sobie na talerzu, co macie.
Co leży na tym talerzyku? Raz w tygodniu powinna być tłusta wędzona ryba. No, tak jak mówię, ta dieta nie ma specjalnej diety, ale pewne zasady żywienia muszą być zachowane.
No i musimy skończyć, postawić kropkę. Nie skończyłyśmy. Jesteśmy zaledwie w żołądku. Pewnie dokończymy w przyszły czwartek.
Za tydzień zaczniemy od wątroby.
603-06-06-06. Jeśli państwo nie zdążyliście zapytać, to zapytajcie, a my już odpowiemy za tydzień. Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, internista, geriatra, się kłania, i Anna.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia.